Wyprodukowaliśmy przez ostatnie lata bardzo dużo materiałów z tworzyw sztucznych i wiele tych tworzyw sztucznych przedostało się do środowiska w sposób niekontrolowany i tam zalega. Nie wiemy tak naprawdę, ile tego jest. Są szacunki. Wiemy, ile tworzyw podlegało recyklingowi, a ile tworzyw zostało w danym roku wytworzone. Stąd możemy tą różnicę, która powstaje, oszacować jako ta ilość tworzyw, która dostała się gdzieś w niekontrolowany sposób lub jest gdzieś składowana. Natomiast takim przykładem tego, ile tych tworzyw sztucznych jest w środowisku, może być pacyficzna plama śmieci, która pływa gdzieś pomiędzy Hawajami a wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. W tej plamie śmieci, która składa się głównie z odpadów z tworzyw sztucznych, znajduje się około 8% masowo mikroplastiku, ale jeżeli przeliczymy już to na fragmenty, to jest to aż 95%, czyli 95 na 100 fragmentów tworzyw sztucznych, które tam pływa, są w rozmiarach mniejszych niż 5 mm.
To jak wiele jest plastiku i mikroplastiku na świecie jest efektem między innymi naszych decyzji. Tak sobie patrzę po przestrzeni laboratorium i szukam tego plastiku i właściwie on jest nawet na nas, a nawet w nas.
Tak, mikroplastik jest wszędzie. Z tego względu, tak jak kolega wspomniał, produkujemy go w bardzo dużych ilościach i nawet nie mamy kontroli nad tym, gdzie on się znajduje i w jaki sposób będzie degradował.
Nasze ubrania, buty, wyposażenie laboratorium, widzę, że tego plastiku tutaj nie brakuje i to różnego rodzaju plastiku.
Tworzywa sztuczne produkowane są z różnego rodzaju polimerów. Może być to polipropylen, polichlorek winylu, polistyren, polietylen o tej dużej gęstości, małej gęstości, więc jest szeroka gama tych tworzyw sztucznych i szeroka gama jest dodatków, które wprowadzamy do tych tworzyw sztucznych. Jest ich kilka tysięcy, tylko część jest wprowadzona na listę europejską, aby kontrolować, w jakiej ilości one przedostają się do środowiska, ale to jest tylko zaledwie ułamek procenta.
Czy jest jakiś rodzaj tworzywa sztucznego plastiku, który stanowi szczególne zagrożenie, który ma największy potencjał do tego, żeby rozpadać się na mikroplastik?
Jeżeli chodzi o rozpad na mikroplastik, tutaj środowisko naturalne w swojej zmienności generuje tak dużo czynników, że nieważne jaki to jest materiał, tak naprawdę jeżeli zalega on gdzieś w środowisku, to takie odpady z tego tworzywa mają potencjał stać się mikroplastikiem w przyszłości. Ale są tworzywa sztuczne, do których dodaje się na przykład więcej dodatków niż do innych. Takim tworzywem jest polichlorek winylu, ponieważ jego przetwórstwo jest utrudnione, jeżeli nie doda się do niego odpowiednich dodatków. Stąd nie tylko sam w sobie jako mikroplastik jest zagrożeniem, ale też dodatki, które się w nim znajdują, przedostają się do środowiska.
Tutaj mamy na myśli stabilizatory, antyutleniacze i plastyfikator. Co to jest?
Plastyfikatory są dodawane na etapie produkcji do tworzyw sztucznych, żeby spowodować, żeby to tworzywo sztuczne było bardziej giętkie, bardziej elastyczne, żeby ono się nie łamało. Im bardziej chcemy uzyskać elastyczne tworzywo sztuczne, tym więcej tych dodatków musimy dodać. Ja na przykład w laboratorium analizuję polichlorek winylu, folię wykonaną z polichlorku winylu i tych dodatków w tym tworzywie sztucznym jest aż 70% całości masy. Te substancje, plastyfikatory, najczęściej są to substancje z grupy estrów kwasu talowego. Część tych substancji jest już zabroniona do użytku, do produktów do spożycia, czy do użytków takich jak zabawki dziecięce. Natomiast do użytku przemysłowego te plastyfikatory ciągle są stosowane, ograniczenia są tylko masowe. Ilość nie może przekraczać na przykład 0,3 mg na kilogram danego materiału. I te substancje, które przedostaną się do środowiska wraz z tworzywem sztucznym, one z tego tworzywa sztucznego będą migrować powoli w zależności od tego, jakie są czynniki. Bardziej degradujące bądź mniej mogą na przykład wymywać się z tego tworzywa sztucznego, z mikroplastików przez kilkadziesiąt lat, bądź przez kilka lat, bądź przez kilka dni. W zależności właśnie, czy ma dostęp do promieniowania słonecznego, dostęp do tlenu. Różne czynniki w różny sposób powodują tą emisję i szybkość tej emisji.
Ile jest mikroplastiku w środowisku i jakie negatywne konsekwencje powoduje rozpad tego plastiku na mikroplastik, to Państwo między innymi badają. Skupmy się może najpierw na kwestii dotyczącej emisji gazów szklarniowych, bo będzie to nawiązanie do dodatków, które znajdują się w tworzywach sztucznych. Pani bada, jakie gazy i ile tych gazów jest uwalnianych podczas rozkładu plastiku. Co to są za gazy i jak one wpływają na środowisko naturalne?
Ja w głównej mierze badam dwutlenek tlenek węgla i metan, jak emituje, w jakiej ilości w trakcie degradacji mikroplastików. Badania te prowadzę w laboratorium, więc przeniesienie skali i oszacowanie, jak wielka jest ta emisja, będzie trudne, z tego względu, że nie wiemy, ile tych mikroplastików i tworzyw sztucznych tak naprawdę zalega nam w środowisku. Moje badania skupiają się na tym, żeby oszacować mechanizmy, które powodują powstawanie metanu i dwutlenku węgla, jakie dodatki, jakie rodzaje tworzyw sztucznych powodują, że ta emisja będzie większa bądź mniejsza, jak wpływa środowisko na to, czy obecność wody, czy obecność tlenu, czy obecność mikroorganizmów będzie zwiększać, czy zmniejszać tą emisję. To jest główny cel moich badań, jestem w trakcie analizy i wnioskiem moich badań jest to, że ta emisja następuje, może nie w zbyt dużej ilości, natomiast przyczyniamy się do efektu cieplarnianego poprzez produkcję tworzyw sztucznych i niekontrolowane gospodarowanie tymi odpadami z tworzyw sztucznych.
I do swoich badań używa Pani takiego urządzenia, które nazywamy chromatografem gazowym. Znajdujemy się obok tej maszyny, tego urządzenia. W jaki sposób działa ten sprzęt?
Jest to chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas. Wprowadzona próbka w formie gazowej bądź cieczowej, w zależności tego, jaką matrycę analizuje, rozdziela się na poszczególne składniki w kolumnie chromatograficznej i dociera do detektora masowego, gdzie pokazywane jest widmo danej substancji, która biblioteka jest w stanie mi pokazać, co to jest za rodzaj substancji i jeżeli mam przygotowaną krzywą kalibracyjną, to w jakiej ilości tą substancję mam w mojej próbce. To urządzenie służy mi tylko do analizy jakości i ilości składników, które chcę przeanalizować w próbce. Natomiast próbki muszę wcześniej odpowiednio inkubować w odpowiednich warunkach, zamknąć je na przykład w środowisku helu, żeby można było, bądź azotu, żeby można było metan zbadać. Więc wcześniej próbki są poddawane starzeniu, a to urządzenie służy mi tylko do określania ilości tych substancji, które chcę znać.
Pani zajmuje się gazami, a pan zajmuje się badaniem już konkretnie ilości mikroplastiku w środowisku naturalnym, ale skupia się pan na konkretnym ekosystemie. Chodzi tutaj o wody śródlądowe, powierzchniowe. Pan używa innego urządzenia do prowadzenia swoich badań. Jest to laser Direct Infrared 8700, czyli system obrazowania chemicznego. Przejdźmy może do pomieszczenia, w którym znajduje się to urządzenie. Od razu uprzedzimy słuchaczy, że będzie tam trochę głośno. Dlaczego?
Dlatego, że razem z urządzeniem musi prasować kompresor, który cały czas dba o to, żeby warunki wewnątrz urządzenia były czyste i żeby próbki nie były zanieczyszczone.
Znajdujemy się już w drugim pomieszczeniu, laboratorium, gdzie znajduje się LDIR 8700, czyli system obrazowania chemicznego. To rozmiarem dosyć podobne urządzenie do chromatografu gazowego, ale wykonuje zupełnie inne czynności. Co dzieje się w tym urządzeniu?
Urządzenie jest wielkości, tak żeby to wyobrazić słuchaczom, trochę większej drukarki. Na przodzie urządzenia jest okienko, przez które wkładamy do środka próbkę. Podjeżdża do nas wózek, na ten wózek wkładamy próbkę. Próbka jest wielkości, powiedzmy, takiego wydłużonego pudełka zapałek. Próbka znajduje się albo na szkiełku, albo na specjalnym filtrze. To musi być filtr pokryty złotem lub aluminium, aby odbijał promieniowanie podczerwone. Następnie próbka sama automatycznie wjeżdża do środka urządzenia, zamykamy okienko, a reszta dzieje się już z poziomu oprogramowania, czyli pracujemy przy komputerze podłączonym do urządzenia.
Powiedział pan o promieniowaniu podczerwonym. Co to promieniowanie robi, że jest pan w stanie określić ilość mikroplastiku, no i rodzaj tego mikroplastiku, rodzaj tego tworzywa sztucznego?
Promieniowanie podczerwone, przechodząc przez cząstkę, która została wskazana przez detektor, jest w pewnym stopniu zatrzymywane przez tą cząstkę. Wiele materiałów chemicznych ma tak zwane widmo w podczerwieni. Część promieniowania, przechodząc przez materiał, jest zatrzymywana, a część jest przepuszczana dalej, zależnie od długości fali. to, jakie fale zostały zatrzymane, a jakie zostały przepuszczone, jest jakby takim indywidualnym podpisem danego tworzywa, danej substancji. Wędruje to do detektora, detektor rozpoznaje to widmo, które powstało. Możemy je dopasować do biblioteki danych i dopasować do tworzyw, które już znamy z pewnym prawdopodobieństwem, zazwyczaj bardzo wysokim.
Widzimy teraz na monitorze taką próbkę, niewielkie drobinki, które... No właśnie, są czystym plastikiem, czy jest coś tam więcej?
Akurat ta próbka znajduje się na filtrze pokrytym złotem. Złoto jest świetnym materiałem do pracy z promieniowaniem podczerwonym, ponieważ raz, że jest odporne chemicznie, a po drugie świetnie odbija to promieniowanie. Przez ten filtr została przepuszczona próbka, która była wcześniej spreparowana z osadów dennych. Te fragmenty, które tutaj widać, one są kolorowe, ciemne, jasne, to... Te fragmenty, które w procesie przygotowania próbki nie zostały roztworzone lub nie zostały oddzielone. Wśród tych fragmentów znajdują się nieuchronnie też i kawałki mikroplastiku, ale może to też być celuloza, która została z roślin nie do końca usunięta w procesie przygotowania próbki. Następnie ten filtr będzie poddany analizie i wszystko się wyjaśni, bo każdy ten fragment zostanie zidentyfikowany.
Laser Direct Infrared 8700 to póki co jedyne takie urządzenie w Polsce. Mogą Państwo przeprowadzać też na skalę kraju innowacyjne badania.
To jest na razie jedyne takie urządzenie w Polsce, ale jest to urządzenie, które w skali światowej jest jak na razie chyba najbardziej autonomicznym, doskonałym narzędziem do badania mikroplastików. Wcześniej analizy były bardziej pracochłonne, czasochłonne i obarczone błędem. Tutaj automatyzm urządzenia, dobrze stworzone oprogramowanie pozwala wyeliminować błąd ludzki przy rozpoznaniu danej cząstki, czy jest ona tworzywem sztucznym, czy nie jest. O tym, że to urządzenie jest nowoczesne, innowacyjne i budzi też zainteresowanie na świecie, może świadczyć to, że odzywają się do nas instytuty z zagranicy, które chciałyby z nami współpracować.
Podsumowując wątek tego lasera, proszę powiedzieć, jak bardzo jest on dokładny, jaka jest granica błędu?
Najmniejszą cząstkę, jaką możemy znaleźć przy użyciu tego systemu, to 5 mikrometrów, czyli 0,005 milimetra. Tak podaje producent i takie cząstki rzeczywiście udawało nam się w realnych badaniach znaleźć. Górna granica to jest do 5 mm zgodnie z definicją mikroplastiku. Natomiast to, z jakim prawdopodobieństwem dana cząsteczka zostaje rozpoznana jako tworzywo, którym rzeczywiście jest, jest zawsze wyświetlane przy oznaczeniu w oprogramowaniu i możemy zdecydować, czy to prawdopodobieństwo jest dla nas realne i chcemy tą cząsteczkę sklasyfikować jako rzeczywiście mikroplastik, ale też możemy te wyniki później obrobić sami, korzystając ze swojego doświadczenia.
Czy możemy zobaczyć wyniki z jednej próbki, jak to wygląda?
Oczywiście możemy, zaraz powiększę cząstki, które będzie widać naprawdę w bardzo dużym powiększeniu. Mimo tego, że są to cząsteczki o rozmiarach, tak jak widać, ta cząsteczka ma około 10 mikrometrów, a widać nawet, jakiego była koloru. Urządzenie podaje nam średnicę, podaje nam powierzchnię próbki. Czy możemy też określić, czy ta cząsteczka ma kształty nieregularne, czy ma ona raczej regularne kształty, na przykład kuli. Jest parametr matematyczny, który wyświetla tą informację. No i przede wszystkim to, jaki to jest rodzaj tworzywa i z jakim prawdopodobieństwem zostało to określone.